Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o czystości wraz z jej wpływem na zdrowie oraz zagrożeniem ze strony ideologii gender, jaka prowadzi nie tylko do seksualizacji, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia psychofizycznego i duchowego. Czystość rozumiana jest jako przejrzystość, wyrazistość lub czytelność i oznacza jednocześnie jedność myśli, czynów i słów. Czystość oznacza także, że przedmiot jest pozbawiony zanieczyszczeń, co w odniesieniu do człowieka oznacza, że zarówno chłopiec, jak i dziewczyna jest taka, jaka została stworzona przez Pana Boga. Czystość w katechizmie Kościoła katolickiego jest definiowana jako integracja płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzna jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdyż zostaje włączona w relacje osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru. Ojciec Święty w swojej książce Miłość i odpowiedzialność widzi potrzebę zrehabilitowania cnoty w ogóle, a czystości w szczególności, ponieważ odebrano jej prawo w duszy, sercu oraz woli. Współcześnie w odniesieniu do płci czystość jest rozumiana jako brak albo niedoskonałość, a słowo czystość w wielu przypadkach zostało wykreślone, jest nieużywane. Czystość według Ojca Świętego Jana Pawła II nie jest brakiem, ani niedoskonałością, nie jest też biernością, gdyż wymaga szczególnej aktywności, a także wiedzy w przeżywaniu siebie jako osoby płciowej i zaakceptowania swojej płciowości, a nie jej lekceważenia czy też tłumienia. Rehabilitacja czystości także jako stylu życia jest ważna szczególnie dla współczesnego chłopca i dziewczyny, ale też dla osób dorosłych pozostających w związkach małżeńskich czy bezżennych. Brak uznawania czystości jako dobra we współczesnym świecie jest spowodowane nieprawidłowym rozumieniem znaczenia płciowości wraz z brakiem obiektywizmu zarówno w ocenie, jak i wartościowaniu. Źródłem tego braku obiektywizmu jest słabość woli i lenistwo jako skutek grzechu pierworodnego. Zrealizowanie jakiej wyższej wartości, a czystość opiera się na wyborze wartości, wymaga dużego wysiłku woli, stąd człowiek chce się uwolnić od trudu i wysiłku, sam przed sobą subiektywnie się usprawiedliwia, pomniejsza znaczenie wartości cnoty, w tym przypadku czystości, upatrując w niej nawet zła dla siebie, choć obiektywne spojrzenie zobowiązuje do uznania czystości jako dobro. Lenistwo, jak mówi święty, jak definiuje święty Tomasz, jest jako smutek płynący stąd, że dobro jest trudne. Obecnie nawet ludzie z dyplomami naukowymi wynajdują różne argumenty na temat szkodliwości cnoty czystości i wstrzemięźliwości płciowej, a nawet ideologia gender zakłada fundamentalną nieczystość poprzez seksualizację dzieci i młodzieży. Ponadto wiele osób edukowanych przez środki masowego przekazu uznaje seks za miłość. Dlatego potrzeba uświadamiania wraz z przedstawieniem argumentów także naukowych za czystością, które mogą być zarówno natury biologicznej, zdrowotnej, psychologicznej, społecznej, moralnej, jak i teologicznej. Wraz z rozwojem medycyny i ginekologii, poznaniem roli układu odpornościowego, ujawniony został argument biologiczny za dziewictwem młodych kobiet. Poza treścią symboliczną, błona dziewicza jako struktura anatomiczna wraz z jej zniszczeniem podczas pierwszego kontaktu seksualnego ma ważne znaczenie ochronne jako przeszkoda mechaniczna chroniąca przed zakażeniem. Wiadomo, że błona dziewicza stanowi ochronę także ze względu na małą odporność terenu dróg rodnych w okresie dojrzewania. U młodych dziewcząt w okresie dojrzewania nawet przez kilka lat mogą występować cykle bezowulacyjne, co jest związane z jednofazowością hormonalną, wydzielaniem tylko estrogenów, które są odpowiedzialne za wydzielanie wodnistego śluzu, szczególnie w obrębie szyjki macicy, jaki nie stanowi ochrony przed wnikaniem zarazków, gdyż zawiera zbyt mało enzymów i przeciwciał potrzebnych do zapobiegania zakażeniom. Dopiero wraz z rozwojem i zmianą cyklu, wydzielaniem drugiego hormonu progesteronu w drugiej fazie cyklu powstaje tak zwana bariera immunologiczna. Ta niedojrzałość układu odpornościowego błony śluzowej nazywana jest nawet dziewictwem immunologicznym. Przypomnę, że w żeńskich wewnętrznych narządach płciowych wyróżniany jest odcinek górny, do którego zaliczana jest macica, jajowody i jajniki, a także dolny obejmujący pochwę i szyjkę macicy, jaką mają bliski kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Przy braku dojrzałości immunologicznej zakażenie drobnoustrojami jest ułatwione, co dotyczy szczególnie dzieci i młodych kobiet. Także zaburzenia układu mikroflory błony śluzowej prowadzą, dziś mogą, do bakteryjnego zakażenia, szczególnie kandydozy wraz z opryszczką narządów płciowych, zakażeniem HPV, zakażeniami chlamydiami, rzęsistkiem, rzeżączką, zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia HIV, co jak wspomniałam wynika z zaburzeń integralności błony śluzowej i ułatwiających penetrację tkanek przez drobnoustroje i rozwojem stanu zapalnego. Jak widać, potrzeba czystości w okresie dojrzewania jest potwierdzona naukowo, wpływając wyraźnie na stan zdrowia, zwłaszcza w ostatnich latach. Wskutek rozpowszechnionego, wczesnego rozpoczynania współżycia płciowego, a nawet rozwiązłości seksualnej, powstaje sytuacja epidemiczna zakażeń wenerycznych, szczególnie wirusem brodawczaka ludzkiego i chlamydią trichomatis. Za chwilę opowiem o zakażeniach wirusem brodawczaka ludzkiego i chlamydią. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego i chlamydioza, przenoszone szczególnie drogą płciową, jak wiele innych chorób rodzaju kiły czy rzeżączki określanych wspólnie mianem chorób wenerycznych, ocenianych obecnie na 40, także z wirusowym zapaleniem wątroby, są odpowiedzialne nie tylko za poszczególne choroby, ale także wiele różnych powikłań wynikających z tych chorób. Chociaż wiele z chorób przenoszonych drogą płciową, czy wiele z drobnoustrojów reaguje na antybiotyko i chemioterapię, jednak takie jak wirus brodawczaka ludzkiego albo chlamydioza może przebiegać bezobjawowo, powodując stan zapalny błony śluzowej dróg rodnych, zakażenie drobnoustrojem chlamydia. Poza niewielkimi bólami w podbrzuszu może mieć przebieg bezobjawowy, zwłaszcza w początkowym okresie zapalenia, które jednak toczy się, prowadząc w konsekwencji do niedrożności jajowodów z następczą bezpłodnością, wzrostem ryzyka ciąży pozamacicznej. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, określanego mianem HPV, jest szczególnie niebezpieczne dla młodych kobiet wobec, jak już mówiłam, niedostatecznie rozwiniętych mechanizmów odpornościowych, co staje się powodem dysplazji nowotworowej i raka szyjki macicy. Aż 15% zakażonych wirusem brodawczaka wykryto zmiany dysplastyczne. Najczęstszą przyczyną choroby nowotworowej są wirusy HPV 16 i 18, które powodują około 70% przypadków raka szyjki na świecie. Zakażenie HPV zazwyczaj przebiega bezobjawowo, dlatego ważne są regularne badania cytologiczne w celu wykrycia ewentualnej choroby i proponowane ostatnio szczepionki przeciwko HPV. Zakażenie chlamydią oceniane jest od 40 nawet do 70%, a wirusem brodawczaka nawet do 50%. W ostatnich latach wzrosła liczba raka szyjki u kobiet przed 35 rokiem życia. Dlatego z jednej strony lekarze tradycyjnie proponują, aby współżycie rozpoczynać po 20 roku życia i z wielu doniesień wynika, że aktywność seksualna dziewcząt 16-letnich jest nie tylko z medycznego, ale także ze względów emocjonalnych niewskazana. Argument biologiczny za czystością i dziewictwem trwającym do pełnego rozwoju jest silnie wspierany przez argumentację psychologiczną. Z drugiej strony, oczywiście liberalnie nastawieni lekarze propagują antykoncepcję i wspomniane już szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Wiele osób młodych po prostu nie ma świadomości i nie wie, co robi. W odróżnieniu do oczywiście ideologów, którzy dokładnie wiedzą, jak deprawacja w młodym wieku pozostawi ślad, dostarczając uzależnionych w tej dziedzinie zniszczonych młodych ludzi, niezdolnych zazwyczaj do założenia rodziny. Uzależnienie od seksu, podobnie jak inne dewiacje, utrwalają niedorozwój osobowy, tworząc dla nowej lewicy nowy proletariat. Ogromnie ważną rolę odgrywają procesy warunkowania, czyli wytwarzania seksualnych odruchów warunkowych. Szczególnie silnie seksualne skojarzenia odruchowo-warunkowe powstają w okresie dojrzewania i wczesnej młodości, zwłaszcza u ludzi, którzy wykazują dużą pobudliwość. Utrwalanie się w pewnych reakcji poprzez częste powtarzanie bodźców somatycznych przy uprawianiu na przykład masturbacji stwarza pewien zapis nerwowy reakcji seksualnej, jaki jest szczególną formą uczenia się opisywanego zjawiska imprintingu albo jednorazowego przeżycia pozostawiającego po sobie trwałe ślady psychice. To zjawisko określany także naznaczeniem, jakie jest pewnym synonimem, jest określany jako rzeczywisty, nieusuwalny odcisk. Niektórzy piszą wosku mózgu, a chodzi o pamięć, w pamięci zarówno świadomej, jak i nieuświadomionej. Jest to forma bardzo szybkiego i trwałego uczenia się w sytuacji powodujących szczególnie silne napięcie emocjonalne. Im większe rozbudzenie seksualne, tym silniejsze stany napięć emocjonalnych, zwłaszcza wobec niedojrzałości mechanizmów obronnych, z brakiem wykształcenia dróg nerwowych, hamowania. Na drodze imprintingu może dojść do trwałej fiksacji, konkretnego zachowania, podczas którego doświadcza się pierwszych silnych stanów pobudzenia. Powstające skojarzenia odruchowo-warunkowe są tak silne i określają na przyszłość zarówno upodobania, jak i reakcje seksualne wraz z uzależnieniem od seksu czy masturbacji. Nie trzeba wyjaśniać i wysilać wyobraźni, co wyrośnie z dzieci indoktrynowanych wraz z nauczaniem perwersyjnego i brutalnego seksu od wieku przedszkolnego. Dodatkowym argumentem za późniejszym rozpoczynaniem współżycia jest niedorozwój unerwienia czuciowego narządów rodnych, jakie w pełni rozwija się dopiero po 20 roku życia, przez co mimo zapamiętania pierwszego kontaktu, jaki występuje w młodym wieku, może prowadzić do niechęci współżycia ze zniszczeniem możliwości pełnego przeżywania aktu seksualnego. Jak pisze ojciec błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, olbrzymia większość kobiet oddaje się z potrzeb uczuciowych, a nie cielesnych. Kobiety oczekują szczególnie aprobaty, słów podziwu i czułości. Kobieta raczej chce doznawać miłości, aby miłować, pisze papież. Natomiast mężczyzna raczej chce miłować, aby mógł doznawać miłości. Za wstrzemięźliwością istnieją także argumenty natury społecznej, zwłaszcza przez wzgląd na dzieci. Argumenty za czystością natury moralnej dotyczą oceny w kategoriach dobra i zła i oczywiście najważniejszy ze wszystkich argument natury teologicznej z odniesieniem do Pana Boga, który istnieje niezależnie od wiary i niewiary w Niego, z uznaniem Bożych argumentów. Bliskie obcowanie z Panem Bogiem jest niezbędne do pełnego rozwoju osobowego, a czystość stanowi o miłości. Za chwilę opowiem o konsekwencjach błędów wychowawczych, a właściwie skutkach indoktrynacji seksem i seksualizacji, jaka wprowadzana obecnie do szkół i przedszkoli przez gender. Jak od dawna wiadomo, przyczyną różnych zaburzeń w sferze seksualnej są błędy wychowawcze i różnego rodzaju urazy na tle seksualnym, co powoduje brak akceptacji własnej płci, określanej anatomicznie i chromosomalnie od chwili poczęcia i urodzenia. Brak akceptacji własnej płci wraz z lekceważącym stosunkiem do płci przeciwnej świadczy o nieprawidłowościach i zaburzeniach rozwoju. Poważnym problemem jest uprzedmiotowienie, co zaburza rozwój poznawczy, prowokuje przemoc seksualną, również pedofilię, pornografię dziecięcą. Do skutków seksualizacji opisywanych w raporcie Towarzystwa Psychologicznego Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych wymieniane są zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, jak zaburzenie akceptacji własnej płci i własnego ciała. Jednym z podstawowych mechanizmów zaburzeń jest jej wpływ na kształtowanie się tożsamości dziewcząt w okresie dojrzewania. Nie tylko wielu mężczyzn, ale także kobiety, szczególnie te wyemancypowane, problemowo przeżywają swoją cielesność i płciowość w okresie dojrzewania wraz z rozwojem ciała czy gruczołów dokrewnych, szczególnie płciowych, w których wydzielane są hormony i komórki płciowe zdolne do zapłodnienia, uruchamiany cykl przemian, począwszy od mózgu, łącząc przysadkę mózgową z podwzgórzem i gonadami, jakie przebiegają ze wzrostem napięcia psychicznego i seksualnego, które nie tylko według współczesnej wizji męskości i kobiecości powinno zostać rozładowane. Fizjologicznie istniejące napięcie powinno być odbarczane w celu zachowania zdrowia i równowagi psychofizycznej, dlatego niestety nawet liberalni lekarze, seksuolodzy doradzają samogwałt albo pożycie seksualne, gdy dochodzi do takiego wzmożonego pobudzenia, jakie dodatkowo stymulują edukacja seksualna, pornografia i tym podobne środki. We współczesnej świadomości akt seksualny służy nie do prokreacji zamierzonej przez Pana Boga i miłości współmałżonków, ale przede wszystkim do rozładowania napięcia seksualnego z odczuwaniem przyjemności. Takie pojmowanie współżycia seksualnego nie tylko świadczy o niskim poziomie rozwoju osobowego, ale z góry zakłada podwójną moralność, ucząc człowieka używania drugiej osoby do rozładowania napięcia seksualnego ze następczym stosowaniem antykoncepcji i aborcji. Liberalnie nastawieni naukowcy i lekarze nawet dają wskazówki i porady dotyczące technik współżycia z propozycjami wyszukiwania różnych pozycji maksymalizującej doznania, podczas gdy współżycia seksualnego nie trzeba się uczyć, gdyż każdy człowiek posiada wrodzony instynkt prokreacji, niezależny od wiedzy o nim samym, które wraz z odpowiednimi mechanizmami sterują zachowaniem. Uczyć natomiast trzeba się opanowania i wstrzemięźliwości i wraz z rozwojem miłości. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta gromadzą swoją energię seksualną również w odczuciach, wyobrażeniach i poruszeniach w tej sferze, co prowadzi do szeregu reakcji powstaniem, jak już mówiłam, napięcia. Reakcje emocjonalno-seksualne są sterowane przez ośrodki podkorowe, zwłaszcza w części określanej jako stara kora i układ brzeżny wraz z podwzgórzem, które jednak u człowieka są pod kontrolą płatów czołowych, czyli nowej kory, w której powstają decyzje i o powstawaniu czy przebiegu, jak też wygaszeniu reakcji seksualnej. Psychiczne hamulce natury moralnej czy religijnej mogą wyhamować powstawanie tychże reakcji, jak też powstające reakcje mogą, zwłaszcza w nowej korze płatów czołowych, być przetwarzane na uczucia wyższe i dążenia. Czystość polega na aktywności wraz z przetwarzaniem pobudzeń w sferze emocjonalnej, co jest szczególnie możliwe dzięki łasce Bożej, a nie na ich tłumieniu czy odreagowywaniu. Ośrodki odpowiedzialne za sferę uczuciowo-popędową, zlokalizowane w niższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie w układzie brzeżnym, w międzymózgowiu, choć niezbyt liczne, jednak mają połączenia z nową korą, a też te wraz z ćwiczeniami, wstrzemięźliwością, prowadzą do powstania nowych połączeń potrzebnych do hamowania i panowania nad uczuciami czy popędami. Nie ma żadnych dowodów naukowych, że wstrzemięźliwość seksualna lub czystość szkodzą zdrowiu, ani w sferze psychicznej, ani fizycznej, chociaż wiadomo, że negatywne skutki zdrowotne może przynieść tłumienie popędów i emocji bez ich refleksyjnego przeanalizowania i ascezy. Psychiczne i seksualne mechanizmy po odpowiednim ćwiczeniu i pod wpływem woli wraz koniecznie wysiłkiem mogą być kierowane, czym różni się człowiek od innych stworzeń. Są dowody, że w ludzkim mózgu, jaki jest nieodgadnionym nadal cudem, cały czas powstają nowe połączenia, także przy odpowiednim ćwiczeniu woli można panować nie tylko nad emocjami czy popędami albo pobudzeniami w sferze seksualnej. Nadal niewytłumaczalnym fenomenem dla naukowców jest odkryte zjawisko, że biologiczna aktywność tych regionów kory, które są odpowiedzialne za pewną wybraną czynność, pojawia się parę milisekund wcześniej niż świadomość chęci wykonania tej czynności. Oczywiście nie tylko uczenie się, ale silna wola wymaga także rezygnacji z wielu zachcianek i przyjemności. Rezygnacja wraz z refleksją jest jednym ze sposobów wzmacniania woli, natomiast uleganie wszelkim impulsom osłabia wolę, czyniąc człowieka niewolnikiem. Bodziec wywołujący napięcie i natychmiastowe rozładowanie to schemat bardzo ograniczający, znany u istot niższych, świadczący u człowieka o braku rozwoju osobowego. Zarówno męskość, jak i kobiecość to także odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, jakie musi być poprzedzona odpowiedzialnością w sferze zachowań seksualnych. Męskość kojarzona jest u niektórych osób na niskim poziomie rozwoju psychicznego i osobowego ze zdolnością do aktywności seksualnej, co w poważny sposób wpływa nie tylko na miłość małżeńską, narzeczeńską, ale w ogóle na kontakty międzyludzkie. Stąd uporczywe upominanie się niektórych o zniesienie celibatu, propozycje małżeństwa księży czy posądzanie ich o homoseksualizm. Wielu ludzi na niskim poziomie rozwoju osobowego nie potrafi pojąć wstrzemięźliwości w imię miłości. Nie rozumieją rozwoju osobowego i duchowego, będąc na etapie integracji pierwotnej, jaka jest charakterystyczna dla poziomu rozwoju dziecka, który to poziom polega na przyjemności. Osoba ludzka może działać, nie musi reagować tylko na bodźce i powstające pobudzenia, które należy poddawać refleksji i przetwarzaniu, chociaż, jak już mówiłam, nie należy tłumić pobudzeń, ale akceptować reakcje wraz z przetwarzaniem. Podniecenia we wzruszenie, pobudzenia w czułość, a pożądania w zachwyt, co jest także możliwe dzięki łasce Bożej. Ważnym elementem w rozumieniu czystości jest uświadomienie sobie roli i znaczenia płodności, z niesprowadzaniem jej tylko do funkcji rozrodczej, gdyż posiadana energia emocjonalno-seksualna może być używana do wielorakiej służby Panu Bogu i ludziom. Pożycie małżeńskie powinna cechować czułość, a nie pożądanie seksualne, jakie jest egoizmem, jaki scharakteryzował Pan Jezus, który, jak wiemy, uzupełnił przekazanie nie cudzołóż, mówiąc: ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już w swoim sercu, dopuścił się cudzołóstwa. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam państwu powiedzieć o czystości i zagrożenia ze strony ideologii gender. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.